pierwszym dzisiejszym czytaniu na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny słyszeliśmy fragment, słynny 12 rozdział Apokalipsy świętego Jana Apostoła, który ukazuje nam niewiastę obleczoną w słońce, z księżycem u stóp i wieńcem gwiazd 12 nad głową. To bardzo plastyczny, bardzo piękny obraz wyrażający treść dzisiejszej uroczystości. W tekście Apokalipsy święty Jan nie wspomina, nie mówi, że to jest Maryja. Nie wymienia jej imienia. Ale od początku wiara Kościoła ten tekst Apokalipsy jednoznacznie wiązała z Najświętszą Maryją Panną. Zresztą w ogóle w Ewangeliach mamy tak naprawdę niewiele bezpośrednich treści mówiących o Matce Bożej. Chyba najwięcej, i to w Ewangelii Łukasza, który fragment słyszeliśmy, jest o Matce Bożej w związku z narodzeniem Jezusa i Jego dzieciństwem. Ale mimo wszystko to nas nie satysfakcjonuje. Pewnie chcielibyśmy więcej treści maryjnych znaleźć na kartach Ewangelii. Między innymi Ewangelie nie mówią nic o dzisiejszej uroczystości, nie mówią ani nic o urodzeniu Matki Bożej, ani nic o jej śmierci. Nie wiemy, jak się to stało, ale pobożna tradycja, i to już od pierwszych wieków, głosi z całym przekonaniem, na to są też liczne świadectwa, że Maryja została wzięta z duszą i ciałem do nieba zaraz po zakończeniu ziemskiego życia. I tę prawdę Kościół wyznawał przez całe wieki, ale w sposób uroczysty, oficjalny, jako obowiązującą prawdę wiary, czyli tak zwany dogmat, ogłosił papież Pius XII 1 listopada 1950 roku, 69 lat temu. Być może najstarsi pośród nas jeszcze z dzieciństwa pamiętają to wydarzenie. W bulli Munificentissimus Deus, której papież, jak powiedziałem, w sposób uroczysty, zobowiązujący, ogłosił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, zawarta jest tam bardzo istotna prawda, która dziś wybrzmiała zarówno w modlitwie po naszym hymnie Chwała na Wysokości Bogu, jak i w różnych częściach jeszcze dzisiejszej liturgii wybrzmi. A mianowicie, że Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Oznacza to, że tak jak grób Jezusa jest pusty, tak grób Maryi też jest pusty. Oczywiście tradycja wskazuje różne miejsca. Jedni twierdzą, że grób Maryi mieści się w Jerozolimie. Nawet pokazują dwa różne miejsca i niektórzy spierają się, który jest bardziej wiarygodny. Jeszcze inna tradycja głosi, że resztę życia Maryja spędziła u boku świętego Jana Apostoła w Efezie i tam też odeszła z tego świata. I tam jest jej grób, ale grób pusty, bo została wzięta z duszą i ciałem. Kościół wschodni, Kościół prawosławny też wierzy w tę prawdę, choć interpretuje ją nieco inaczej. My głosimy, że Maryja umarła i natychmiast po śmierci została zabrana z duszą i ciałem do nieba. Kościół wschodni mówi raczej o zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny, a więc nie o jej śmierci, ale zaśnięciu i we śnie Maryja została zabrana do nieba. Ja mam z czasów mojego przygotowania do kapłaństwa, z seminarium, które kończyłem w Sandomierzu w 1983 roku, mam przed oczyma wspaniały fresk, który znajduje się w katedrze sandomierskiej, przepięknej gotyckiej katedrze, w której byłem święcony przed ponad 36 laty. Fresk przedstawiający właśnie zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Fresk oczywiście w stylu bizantyjskim, są to, jak wiemy, jedne z najstarszych na ziemiach polskich freski bizantyjskie, sięgające przełomu XIV-XV wieku, gdzie właśnie Maryja spoczywa na bardzo udekorowanym łożu w otoczeniu apostołów, a ponad nią, wysoko ponad nią, jest Pan Jezus, który w takiej specjalnej, jak to się nazywa w ikonografii, mandorli, czyli takim rodzaju jakby kokonu, trzyma maleńką dziewczynkę ubraną w białe szaty. To symbol duszy Maryi. Tak to przedstawia ikonografia wschodnia. W każdym razie można się spierać, czy Maryja umarła, czy zasnęła i we śnie została wzięta do nieba. Istotą prawdy, która nas obowiązuje, jest to, że z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Dlaczego? Otóż mamy cztery takie dogmaty maryjne. Dogmat o niepokalanym poczęciu, mówiący o tym, że Maryja w chwili swego poczęcia była absolutnie wolna od grzechu pierworodnego. Nie tylko, że została uwolniona, bo to by oznaczało, że podlegała grzechowi i została uwolniona. To jest błąd. Mówimy, Maryja była uchroniona, nie uwolniona, uchroniona od grzechu pierworodnego. Grzech pierworodny nigdy ją nie dotknął. Tak sprawił Bóg, bo przygotował ją na Matkę Syna Bożego. I to jest dogmat o niepokalanym poczęciu, ogłoszony 8 grudnia 1854 roku. Dalej mamy dogmat o Bożym Macierzyństwie, że Maryja jest nie tylko Matką Jezusa jako człowieka, ale Matką Boga. Ten dogmat został ogłoszony na Soborze Efeskim w 431 roku. Mamy też dogmat o wiecznym dziewictwie Maryi. Maryja pozostała dziewicą przed narodzeniem, w chwili narodzenia i po narodzeniu Jezusa. Jezus był jedynym synem Maryi, która pozostała dziewicą. Czasem w Biblii słyszymy o braciach i siostrach Jezusa. I niektórzy z tego wnioskują, że Jezus miał rodzeństwo, a więc Maryja nie była jednak dziewicą po Jego narodzeniu. Otóż trzeba wiedzieć, że w języku hebrajskim, czy w ogóle w tradycji żydowskiej, podobnie jak w całej tradycji Bliskiego Wschodu, krewnych określa się braćmi i siostrami. Trochę tak jak w naszej tradycji o krewnych mówi się to mój cioteczny brat, moja cioteczna siostra czy stryj i tak dalej. Więc to jest trzeci z dogmatów mówiący o tym, że Maryja pozostała zawsze dziewicą. Zapewne wielu z nas słucha Radia Maryja i telewizji Trwam i słyszymy tam charakterystyczne pozdrowienie: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Właśnie to pozdrowienie wyraża prawdę, ten trzeci dogmat maryjny, że Maryja pozostała dziewicą. Ta prawda jest bardzo bliska założycielowi ojców redemptorystów, świętemu Alfonsowi Liguoriemu i samym redemptorystom, i stąd też oni, pozdrawiając się, głoszą tę prawdę o Matce Bożej. I wreszcie mamy czwarty dogmat, ten, o którym powiedziałem przed chwilą, dogmat wniebowzięcia. I skoro Maryja była niepokalaną, a więc wolną od jakichkolwiek konsekwencji grzechu pierworodnego. Jedną z takich konsekwencji jest właśnie konieczność śmierci. Skoro Maryja była Matką Boga, urodziła Jezusa, to nie mogła podlegać rozkładowi w grobie. Nie mogła podlegać konsekwencjom, jakie cierpi ludzkość z powodu grzechu. Dlatego została wzięta z duszą do nieba, aby nie podlegała rozkładowi z grobu, tak jak to się dzieje ze wszystkimi innymi. Mówiąc inaczej, to święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu w liście do Koryntian to wyraził, Maria jest uczestnikiem, jest pierwszym uczestnikiem zmartwychwstania Chrystusa. Ona dostąpiła chwały zmartwychwstania, tak jak Chrystus, który zmartwychwstał własną mocą. Zatem Maria jest królową nieba i ziemi. Króluje z wysokości nieba. Ma udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest pierwszą spośród tych, którzy dostąpili łaski zmartwychwstania. Co to dla nas oznacza? To znaczy, że ona, która jest Matką Boga, Matką Jezusa Chrystusa, jest Matką Kościoła, z wysokości nieba jest także Matką każdego z nas. To jest trochę tak jak ze światłem. Jeżeli mocne światło zapalimy i postawimy na ziemi, to ono świeci w bardzo wąskim zakresie. Ale jeżeli to światło zawiesimy wysoko, to ono ogarnia duży obszar. A zatem Maryja wyniesiona do chwały nieba ogarnia cały świat, cały wszechświat. Dlatego czcimy ją jako królową nieba i ziemi, królową aniołów, królową wszystkich świętych, Matkę Kościoła. Zauważmy, że dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny został ogłoszony, przypomnijmy, 1 listopada 1950 roku. Wybór tej daty nie jest przypadkowy. Papież Pius XII, ogłaszając dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny, uczynił to w Dzień Wszystkich Świętych. Dla podkreślenia, że to Maryja jest królową wszystkich świętych. Że jeżeli czcimy wszystkich świętych, jakich Kościół ma, to najświętszą spośród nich jest właśnie ona, Maryja. A zatem Maryja wniebowzięta otacza nas płaszczem swojej opieki. Oręduje za nami. Modli się za nas, kiedy my modlimy się do niej, a raczej kiedy my modlimy się razem z nią do Boga. Wielki czciciel Matki Bożej, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiada, że Maria jest jak soczewka, szkło powiększające, na które pada światło. Szkło powiększające nie zatrzymuje tego światła na sobie, ale je koncentruje i kieruje do ogniska. Tak samo Maryja, modlitwy, które my do niej zanosimy, wszystkie nasze uwielbienia, cały nasz zachwyt, fascynacja jej pięknem, ona nie zatrzymuje na sobie, bo jest pokorną służebnicą Pańską, ale dołącza się do tych naszych modlitw, wzmacnia je i kieruje ku Bogu, który, jak wyraziła to w hymnie Magnificat, uczynił jej wielkie rzeczy. Tenże sam święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiada, że Maria jest takim echem Bożym. Kiedy my wołamy Maryja, ona odpowiada zawsze Bóg. Maryja z nieba zawsze nas kieruje ku Bogu. Pociąga nas ku sobie, to znaczy pociąga nas ku niebu, ku wieczności, ku zbawieniu. Jest przede wszystkim przykładem do naśladowania. Jeżeli chcemy prawdziwie czcić Maryję, to nie tylko poprzez zachwyt, poprzez fascynację jej pięknem, jak to czynią artyści, poeci, muzycy, ileż wspaniałych dzieł artystycznych powstało właśnie w związku z fascynacją Matki Bożej. To wspaniałe, ale to nie wystarczy, bo prawdziwa cześć dla Maryi to naśladowanie jej życia, to odwzorowywanie w sobie jej postaw, jej cnót. Przede wszystkim jej postawy wiary. Maryja jako nasza Matka z wysokości nieba, jako Królowa zasiadająca po prawicy swego Syna, ma wielką władzę wspierania swoich dzieci. My jako naród polski tego doświadczaliśmy przez całe stulecia, przez całe tysiąclecie i stale tego doświadczamy. Kochani, nie czas i miejsce, aby rozwijać ten temat, ale czasem nasuwa się taka refleksja. Kim bylibyśmy dziś? Gdzie bylibyśmy? W jakim momencie historii i kultury, gdyby nie nasza maryjna pobożność? Być może już dawno by nas pochłonął laicyzm, Być może już dawno byśmy ulegli tej agresji ideologii gender i wszystkich tych zboczonych środowisk, które właśnie teraz przypuszczają potężny atak na Polskę. Myślę, że toczy się ta apokaliptyczna walka, o której mówi święty Jan Apostoł w Apokalipsie. Właśnie walka poniekąd z Maryją. Bo jeżeli jeszcze jako naród zachowaliśmy zdrowy rozsądek i zdrowe poczucie normalności i szacunku dla kobiety, dla życia, dla małżeństwa, dla rodziny, to właśnie dzięki czci Matki Bożej. Jeżeli to pozwolimy sobie odebrać, to już nie będziemy mieli żadnej ochrony. To być może niestety pogrążymy się w tym morzu bezbożnictwa, które groziło nam przed 99 laty. Mówi się o cudzie nad Wisłą. Rzeczywiście niezwykłe z punktu widzenia militarnego zwycięstwo, trudno wytłumaczalne. Pewien ciąg zdarzeń militarnych jednak nie był do przewidzenia i odnieśliśmy zwycięstwo nad potężną bolszewicką armią, która gdyby zwyciężyła Warszawę, gdyby ta armia poszła na zachód, to kto wie, czy Europa w takim kształcie, w jakim jest dziś, czy by jeszcze w ogóle istniała. To pytanie, czy w ogóle istniałaby cywilizacja łacińska. Być może byłaby to cywilizacja turańska, zupełnie inna, obca naszej naturze. To wszystko dzieje się za tajemniczym, ale jakże potężnym stawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. A przecież chyba każdy z nas w historii swojej rodziny, swojego życia mógłby przytoczyć wiele przykładów takiej namacalnej, doświadczalnej pomocy, interwencji Najświętszej Maryi Panny. I za to trzeba Bogu dziś dziękować. I za tę opiekę Matki Bożej, Królowej w niebo wziętej, która z wysokości nieba widzi swoje dzieci, patrzy na nie z miłością, czuwa nad każdym z nas. Trzeba nam właśnie za to Bogu dziękować. I razem z nią Boga uwielbiać jej słowami hymnu Magnifica. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię. Oddając dziś cześć Maryi w niebo wziętej, uwielbiamy imię Boga, bo ona jest, jak powiedziałem, tym echem Bożym, które nasze myśli, nasze modlitwy kieruje do Boga. Niech zatem dzisiejsza uroczystość po pierwsze obudzi w nas wielką miłość do naszej Matki i Królowej. Ona jest Matką, choć jest Królową. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus już na łożu śmierci, kiedy siostry otaczając jej łóżko rozmawiały o Matce Bożej, jaka ona jest piękna w swej godności królewskiej, Święta Teresa, mimo że już była prawie umierająca, oburzyła się i powiedziała: ona jest bardziej matką niż królową. Maria jest bardziej matką niż królową. A zatem obudźmy w sobie tę miłość do naszej Matki i Królowej. Po drugie, starajmy się naśladować. Starajmy się zastanawiać, czy Maria by postąpiła w tych konkretnych sytuacjach tak jak ja. Czy nie należałoby zastanowić się, jak Maryja by zachowała się w konkretnych sytuacjach. I wreszcie po trzecie, módlmy się do niej i razem z nią, uwielbiając Boga za wielkie dzieła, jakich dokonał w życiu Maryi, w życiu naszego narodu i w życiu naszym osobistym.